środku dnia.
Gorzej w Poznaniu już nie będzie. Od rana nie jeżdżą tramwaje trasą Kórnicką. To już ostatni duży remont, który zaczyna się właśnie w stolicy Wielkopolski. Po Pestce, Świętym Marcinie, ulicy Mileżyńskiego to kolejne poważne utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. W przypadku ulicy Kórnickiej problem z dojazdem będą mieli mieszkańcy Rataj, zwłaszcza osiedli Rusa, Czecha, Lecha, Tysiąclecia. To około 40 tysięcy mieszkańców, ale skomplikuje się też dojazd do centrum tych, którzy zostawiali na przykład na Franowie samochód, by przesiąść się na komunikację miejską. Pasażerowie od dziś muszą szukać nowych połączeń i kierują się między innymi na przystanek Osiedle Czecha, który będzie tymczasowym węzłem, tak można powiedzieć, no, gdzie można się przesiąść z tramwaju na autobus jadący do centrum. Był tam dzisiaj rano Krzysztof Polasik.
Widzę, że pan szuka trasy.
Ja robię tutaj sobie kopię zdjęć. Była informacja, które autobusy do Ronda Rataja dojeżdżają, ale w jakich godzinach nie. Więc bezpośrednio na przystanku myślę, że najlepiej taką informację znaleźć.
Pan jeździł trasą Kórnicką?
Tak, jak najbardziej. Nawet mam liniówkę wykupioną.
To duże utrudnienie dla pana teraz?
No na pewno tak. Myślę, że czas dojazdu się tutaj powiększy. Zwłaszcza, że zapowiada się, że będzie to trwało przynajmniej rok.
Chyba najgorsze, co mogło nas spotkać. To był tak olbrzymi skrót i tak szybko człowiek się dostawał. Poza tym tramwaj jeździł troszeczkę wolniej, ale jednak skrót olbrzymi. To, co w tej chwili nastąpiło, no to jest w ogóle, tam jest tak wielka zbitka tramwaju przy ulicy Kórnickiej, że tam czasami większy czas się spędza na przystanku, aniżeli sam przejazd z trasy.
Ten kawałek i teraz sobie wjeżdżać, to jest bardzo trudne.
Już pani musi szukać trasy.
No wiem, że mogę przeszukać, ale dłużej o pół godziny.
Pół godziny?
No.
Gdzie pani, w jakiej część miasta dojeżdża normalnie?
Rondo Caponiera Sobieskiego.
No to daleko faktycznie.
No, daleko, ale po prostu wydłużyły się mnie, bo muszę teraz objeżdżać.
Chyba gorzej mają tam na winogradach, na osiedlach tam, jak im zamknęli Pestkę, to...
Pan nie narzeka?
Ja nie.
Niech pan zdradzi, jak pan zastępuje ten tramwaj? Ma pan już jakiś plan?
Na autobus jedzie zaraz.
Próbujemy znaleźć optymalną trasę jakimś autobusem. Zobaczymy, jak to będzie.
Jak ona ma wyglądać? Czym chcecie jechać?
190 do Ronda Rataja, a później na Politechnikę to albo się dojdzie z przyszłowego buta, albo po prostu pojedziemy jakimś tramwajem, jak będzie.
Ile czasu na tym można stracić? Ile się to może wydłużyć?
Około 10-15 minut.
No może ta nasza trasa się zmieni o jakieś 5-10 minut. No w sumie to już jest nawet dużo, no. Jak patrzeć na nasz czas, to jest 10 minut zawsze, więc...
Gorszy jest całe same centrum, bo tam jednak niestety tak jest rozkopane, że to jeszcze wszystko troszeczkę potrwa i trudno naprawdę się poruszać po samym centrum. Tutaj to my jakoś sobie radzimy.
Remont trasy Kórnickiej to inwestycja warta ponad 70 milionów złotych. Co konkretnie powstanie, wyjaśnia prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich Tomasz Płucińczak.
Pasażerowie zyskają dzięki mniejszej emisji hałasu, która wpłynie na ich komfort, a także nowoczesne technologie zostaną zastosowane, które poprawią bezpieczeństwo przejazdu tramwajów na tym odcinku. W ramach zadania zostanie zrealizowana również budowa chodnika oraz wydzielonej drogi rowerowej. Na tym odcinku mamy w tej chwili zlokalizowane 3 przystanki tramwajowe. 2 z nich zostaną przebudowane i dostosowane do potrzeb i standardów osób z niepełnosprawnościami. Natomiast trzeci przystanek, Polanka, również zostanie przebudowany i dostosowany do wszelkich standardów obowiązujących na dzień dzisiejszy, ale ten przystanek zostanie przesunięty w rejon ulicy Milczańskiej, natomiast powstanie nowy zespół przystanków przy budowanych osiedlach mieszkaniowych, który będzie nazywał się Łacina. Wybudowany zostanie także nowy fragment układu drogowego w rejonie ulicy Kórnickiej Jana Pawła, to będzie przedłużenie ulicy Pleszewskiej na odcinku od ulicy Warszygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska-Polanka wraz z remontem fragmentu ulicy Kaliskiej. Sama ulica nowo projektowana, fragment tak zwanego ringu Łacina, to będzie ulica jednojezdniowa z chodnikami po obu stronach jezdni oraz drogą rowerową po stronie wschodniej. W ramach zadania wykonamy także nasadzenia zieleni i myślimy, że całość tej inwestycji poprawi nie tylko komfort podróżnych, ale także właśnie mieszkańców, którzy w tym rejonie zamieszkują Poznań.
Problem w tym, że remonty trwają także w innych częściach miasta, na Świętym Marcinie, w rejonie Okrąglaka czy na trasie poznańskiego szybkiego tramwaju. Zdaniem Marcina Kinińskiego z Politechniki Poznańskiej to wszystko kumuluje się w duże utrudnienia.
podróżowaniu w sieci drogowej, czy to będzie samochodowa, czy tramwajowa, czy kolejowa, gdzieś zmiana jakiegoś elementu na sieci skutkuje, czy istnieje duże prawdopodobieństwo, że ono będzie spowoduje też zmiany w innej części miasta. Tak jak to miało miejsce chociażby z rondem na Paję, czy otwarciem zachodniej obwodnicy Poznania. Te elementy niestety musimy w sieci transportowej uwzględniać i te elementy się symuluje, czy przeprowadza się różnego rodzaju symulacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i ocenia się, jak to wpłynie na wykonywane podróże, zakładając, że wiemy skąd i dokąd ludzie podróżują, tak? Przynajmniej na poziomie modelu, który jest opracowany dla miasta Poznania, dla aglomeracji. Więc na pewno takie elementy trzeba się liczyć z tym, że wpłyną. Więc jeżeli będzie w kilku miejscach, no to trzeba będzie, czy można sprawdzić, jak się zmieni chociażby na podstawie, nie wiem, pomiarów, liczby pasażerów, liczby samochodów. To jest jakby na bieżąco kontrolowane i sprawdzane. No zdaję sobie sprawę, że no zawsze ten remont będzie wpływał negatywnie na pewną część użytkowników. I tego to jest nieuchronne.
Tyle, proszę Państwa, specjalista z Politechniki Poznańskiej, a naszym gościem jest dzisiaj dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, Jan Gosiewski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam.
Pan dyrektor, przypominam, odpowiada za organizację komunikacji miejskiej w Poznaniu, czyli to, co pan ma, to, co pan dostaje, to musi pan sobie z tym radzić, więc to od razu powiem, nie za wszystko jest pan odpowiedzialny, co się dzieje w temacie komunikacji, no bo jeżeli nie ma trasy tramwajowej, no to pan wymyśla, jak tu objechać. To tak dobrze rozumiem?
Po części tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, że Zarząd Transportu Miejskiego też odpowiada za planowanie rozwoju sieci komunikacyjnej.
A czyli to przez pana jednak te remonty
ZTM są. ZTM również odpowiada za infrastrukturę torowo-sieciową, więc tutaj absolutnie się od tego nie odżegnujemy. Natomiast prawdą jest, że sposób realizacji tych zadań w strukturze miasta jest ułożony tak, że prowadzi je w roli inwestora zastępczego przede wszystkim Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie i już zapewne szczegóły związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej, z tym, jak ona zostanie przeprocedowana z bezpośrednią współpracą z wykonawcą, już odpowiada oczywiście w strukturze miasta inny podmiot. Także tutaj te kompetencje się wzajemnie przenikają. I oczywiście tak, kwestia wskazania dziennego terminu rozpoczęcia przebudowy trasy tramwajowej, tej, która dzisiaj została wyłączona, czyli trasy od Kurnickiej do Lecha, to jest wynik przeprowadzonego, tak jak wspomniałem, przez spółkę PIM postępowania i procedury całej, która z przepisów ustawowych wynika, zmierzających do wyłonienia wykonawcy. Natomiast decyzja o tym, że ta trasa jak najbardziej jest konieczna do przebudowania oraz wskazanie, że musi zostać przebudowana przed końcem roku 2023, aby udało się rozliczyć dotację unijną, bo takie są również terminy, które nas jako miasto, jako Zarząd Transportu musimy uwzględniać. To jakby wynik tego wszystkiego daje ten efekt, o którym tutaj rozmawiamy, a potem oczywiście na to musimy nałożyć jak najlepszą siatkę połączeń w tych konkretnych uwarunkowaniach, które mamy.
Proszę Państwa, będziemy dzisiaj właśnie rozmawiać, jak na tym poligonie właściwie się poruszać, bo to już gorzej nie będzie. To jest jedyna optymistyczna informacja, bo teraz w najbliższych miesiącach żaden nowy remont się nie rozpocznie. Liczymy na to, że niektóre już się będą powoli kończyć, o czym porozmawiamy. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że przed godziną 8 jechałem tramwajem koło Kurnickiej i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem, dlatego że już została ściągnięta trakcja energetyczna na ulicy Kurnickiej. No to jak to w tym tempie pójdzie, panie dyrektorze, to za 2-3 miesiące trasa już powinna być wyremontowana.
Myślę, że za 2-3 miesiące to jednak zakres prac planowanych do przeprowadzenia oraz technologia robót nie jest to możliwe. Tutaj mówimy jednak o w zasadzie całkowitej rozbiórce istniejącej trasy tramwajowej, torowiska, podbudowy, głębokich
pracach. No ale popołudnie szyny ściągną, jutro już
wielu osobom to się tak wydaje. To nie jest tylko wymiana szyn. Wymiana szyn to jest zupełnie co innego, natomiast tu mówimy o całkowitej przebudowie trasy z pracami podziemnymi.
Ja specjalnie tak powiedziałem, panie dyrektorze, dlatego że u nas na początku zawsze remonty tak wyglądają, że jest taki start, taki jest fajny, tak wszystko rusza, a potem nagle taka cisza, tam wiatr wie,
Nie powiem, że czasem się tak nie dzieje, natomiast często jest tak, że ten start jest też bardzo dobrze widoczny, bo wczoraj wszystko działało, tramwaj jeździł, dziś jest wyłączony i wykonawca wchodzi na teren intensywnie intensywnie zaczyna prace rozbiórkowe. Prace rozbiórkowe no, przeważnie są widoczne, bo coś znika z naszej przestrzeni.
Na Fredry też ekspresem poszło tam.
Natomiast wejście w prace podziemne z perspektywy przeciętnego mieszkańca jest tymczasem przestoju, a to nie do końca tak jest. Są usuwane wtedy bardzo istotne kolizje, są niejednokrotnie przebudowywane przebiegi rurociągów wodno-kanalizacyjnych, tak? Kabli różnego rodzaju infrastruktury sieciowej, różnych gestorów. Te prace, tak zwane prace zakryte, one często są odbierane przez użytkownika, no który tak. Nie ma doświadczenia jako taki czas, w którym niewiele się dzieje.
No panie dyrektorze,
podobne mieliśmy zresztą tutaj chyba nawet z panem redaktorem wymiany myśli na etapie trwających prac w zakresie Ronda Rataje, gdzie też była w odczuciu mieszkańców taka przerwa, która tak naprawdę nie była przerwą, tylko była pracami związanymi ściśle z przełożeniem kolektora wodnego. Także tutaj powiem tak, przechodząc do meritum tego pytania, mam wielką nadzieję, że tak faktycznie jak ten pierwszy dzień i intensywne wejście na roboty wykonawcy, tak też będą one prowadzone cały czas. Co więcej, że będzie łagodna zima, bo to zawsze ma bardzo istotne znaczenie dla procesu budowlanego i również, że nie nastąpią nieprzewidziane okoliczności, typu jakieś niespodziewane, niezainwentaryzowane kolizje, które też przecież się niestety zdarzają. I jeżeli faktycznie te czynniki będą wyglądały tak jak wspomniałem, wówczas mam nadzieję, że również uda się wykonawcy te prace nie tylko przeprowadzić sprawnie, ale być może również oddać już przynajmniej do częściowego użytkowania przed zakładanymi terminami.
Czyli 1 września przyszłego roku?
Termin jest wskazywany na ten moment na jesień. Bardzo zależy nam na tym, aby ruch tramwajowy był możliwy na nowy rok szkolny. Natomiast
jesień to jest do 20 grudnia, panie dyrektorze. Czyli
natomiast tutaj mówimy na ten moment o wrześniu, październiku. Aha. Natomiast zakładam, tak jak pan redaktor zauważył, że jeżeli te wszystkie prace uda się i wykonawcy bardzo też na tym zależy, bo to zależy nie tylko miastu jako zamawiającemu ZTM-owi, ale także wykonawcy, bo chociażby szybsze zakończenie pewnych prac oznacza możliwość przesunięcia pewnych ekip budowlanych na inne kontrakty, na inne odcinki. Także tutaj wszyscy mają w tym interes, aby nie przedłużać, aby to wszystko szło jak najsprawniej. I również oczywiście to oczekiwanie, żeby do końca wakacji przyszłego roku na nowy rok szkolny tramwaj mógł jechać, jest bardzo zrozumiałe, oczywiste i na pewno będziemy dokładali starań, aby tak się stało.
Ja myślę, proszę państwa, że my za rok to oszalejemy w Poznaniu, jak wszystkie trasy zostaną udane do użytku, a pan dyrektor to będzie chyba świętował i szampan się będzie lał przez długie tygodnie, bo tak będzie, że nagle wszystkie remonty się skończą na jesieni przyszłego roku, na to tak wychodzi.
Pewne fragmenty już szybciej. Tutaj, jeżeli mówimy o prowadzonych pracach remontowych na trasie poznańskiego szybkiego tramwaju, no to warto pamiętać, że ten pierwszy odcinek, oczywiście z perspektywy mieszkańców osiedla Sobieskiego może jeszcze mało istotny, ale już z perspektywy części mieszkańców też mający znaczenie. Od mostu teatralnego do Słowiańskiej ten kontrakt zakłada zakończenie prac do końca roku bieżącego. Tam jest mowa o terminie 5-miesięcznym, co oznacza, że również jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, na razie wykonawcy obydwóch odcinków idą z robotami bardzo sprawnie, te prace postępują, nie napotkali na ten moment na jakieś nieprzewidziane problemy dużej skali. Także tutaj, jeżeli to się faktycznie wszystko uda, no to już z nowym rokiem zakładamy przywrócenie komunikacji tramwajowej przynajmniej na tym pierwszym odcinku poznańskiego szybkiego tramwaju, czyli od Teatralki do Słowiańska.
Co będzie miało na pewno znaczenie dla innych mieszkańców Poznania, chociażby z tego powodu, że część autobusów za tramwaj będzie mogła, dobrze myślę sobie, czy
nie? Ja myślę, że na tym etapie raczej nie przypuszczam, żebyśmy mogli zmniejszyć ilość autobusów obsługujących linię T12. Mhm. Tutaj jednak mówimy o fragmencie tylko trasy. Natomiast z pewnością zmniejszy się obciążenie, tak, obłożenie pasażerami tej linii i paru innych linii autobusowych, które na dzień dzisiejszy są alternatywą dla również osób, które do tej pory korzystały z Pestki tylko na tym odcinku. Także tutaj raczej odbieramy to jako taki krok do przodu w aspekcie tej obsługi w układzie obecnie realizowanym.
Wróćmy jeszcze na chwilę do trasy Kórnickiej, panie dyrektorze. No tutaj komunikacja zastępcza została zorganizowana w taki sposób, że jest kilka linii autobusowych, którymi się z tych osiedli można dostać, no ale na przykład z osiedla Polanka nie ma alternatywy tak naprawdę. Tam żadna autobusowa linia tramwajowa nie jeździ i mieszkańcy albo idą pieszo na Kurnicką, albo muszą się cofnąć na autobus za tramwaj, co wydaje się już bez sensu trochę.
No tutaj powiedzmy sobie otwarcie, aby prowadzić komunikację autobusową, nieważne czy zastępczą, czy standardową, konieczny jest układ drogowy. Osiedle Polanka jest tak specyficznie usytuowane, że w zasadzie jest skomunikowane jedynie od strony ulicy Baraniaka, ulicą Katowicką, która przecina torowisko tramwajowe, nie ma możliwości prowadzenia komunikacji autobusowej. No, zresztą ten przejazd przez wiele lat był wskazywany jako niebezpieczny, substandardowy. W planie miejscowym od razu był zakładany do likwidacji. Tam w tym miejscu będzie docelowo tylko przejście pieszo-rowerowe. Natomiast układ planu miejscowego zakłada tak zwany ring łaciny, czyli dwa połączenia drogowe w poprzek trasy tramwajowej. Jedno przy ulicy Kaliskiej i drugie na przedłużeniu też jeszcze dzisiaj nieistniejącej ulicy wyprowadzonej z rejonu skrzyżowania Brneńskiej i Milczańskiej, tak aby ten układ mógł być w ten sposób domknięty. Potem w rejon ulicy Wołkowyskiej w ten sposób można by było dojeżdżać. Także to jest taki układ, w którym dzisiaj, w momencie wyłączenia tej trasy tramwajowej, niestety osiedle Polanka nie ma takiej możliwości, aby było bezpośrednio obsłużone komunikacją autobusową przez swój teren. Stąd staraliśmy się tą linię w pewnym sensie komunikacji zastępczej. Tutaj oczywiście nie jest ona oznaczona jako za tramwaj z jakimś numerem T, tylko jest to korekta linii 154 i wydłużenie już wcześniej też przecież wydłużonej do Ronda Rataje linii 190, która teraz jedzie do osiedla Czecha, do ulicy Bobrzańskiej, aby te trasy poprowadzić możliwie jak najbliżej w ramach tego układu drogowego, który tam po prostu się znajduje. Dla części mieszkańców z północnej strony tego osiedla oczywiście to nie jest korzystna alternatywa. Prawdopodobnie sprawniej można dotrzeć do przystanku autobusowego na ulicy Baraniaka. Tam również dwie linie autobusowe tą ulicą jadą. Bądź też, no niestety, faktycznie to jest odległość trochę większa, ale jako pewnego rodzaju możliwość i alternatywa do ulicy Kurnickiej bezpośrednio do komunikacji tramwajowej.
Panie dyrektorze, i ten autobus, ta 190, ona co ile minut będzie jeździła?
Autobus 190 kursuje co 15 minut. No tutaj to jest ta kwestia, o której informowaliśmy już na starcie września. Niestety z powodu problemów z dostępnością kierowców, ze stanem zatrudnienia w tej grupie prowadzących pojazdy autobusowe, nie udało się przywrócić z wrześniem rozkładu 12-minutowego w szczycie. Dodam tylko, że nie jest to tylko problem Poznania. To trzeba też mieć tego świadomość. To jest problem, który dotyka w zasadzie wszystkie systemy komunikacji miejskiej w Polsce w coraz większym stopniu i ograniczenia rozkładu w związku z powyższym nie następują tylko u nas.
Panie dyrektorze, a T12 co ile minut jeździ?
T12 jeździ średnio co 4 minuty.
Czyli 15 w ciągu godziny z autobusów, a tu mamy 4.
Tak, natomiast tutaj mamy mimo wszystko komunikację również tramwajową. Mamy poza tym drugą linię autobusową. Ciężko mimo wszystko porównywać bezpośrednio trasę poznańskiego szybkiego tramwaju, która przewoziła w czasach funkcjonowania, tak, komunikacji tramwajowej zdecydowanie większe potoki pasażerskie niż...
Cztery linie pasażerskie tak samo jak na Rataje. Cztery linie.
W zasadzie 5, ponieważ 16 jeździła w podwójnej częstotliwości w godzinach szczytu. I z pełną w zasadzie, z pełnym napełnieniem w obu kierunkach, no bo mamy sytuację, w której część osób jedzie do centrum, a studenci w drugim kierunku. Tutaj mamy zupełnie inaczej rozkładające się potoki pasażerskie.
Tak jest, troszkę jest inaczej.
Warto jeszcze jedną rzecz dodać, bo tutaj oczywiście pan redaktor poruszył pewną kwestię. Natomiast musimy odnieść się do tego, jaki teren obsługuje ta linia autobusowa. Faktycznie dwie są prowadzone przez ulicę Brneńską, co stanowi pewnego rodzaju alternatywę dla Polanki i dla okolic ulicy Brneńskiej. Natomiast już z perspektywy osiedli Tysiąclecia, Czecha czy Rusa mówimy o zdecydowanie większej ilości linii autobusowych, bo przecież standardowo przed wyłączeniem trasy tramwajowej również były tam linie autobusowe komunikujące osiedle Czecha z Rondem Rataje. To jest co najmniej 5 linii autobusowych. I co więcej, również jest zorganizowana w przeciwieństwie do Pestki, która jest całkowicie wyłączona tramwajowo i trzeba najpierw dojechać do Żniwnej, żeby przesiąść się z autobusu na tramwaj jadący do centrum. tutaj jednak dla części tych osiedli, owszem, jest to utrudnienie, ponieważ tramwaj przykładowo z osiedla Rusa nie jedzie najprostszą trasą, najkrótszą do centrum, tylko jedzie dookoła, objazdem przez Rondo Rzekrze, Rondo Rataje, ale jednak ta alternatywa w postaci komunikacji tramwajowej również istnieje. Oczywiście ja nie muszę dodawać, że na bieżąco tę sytuację dotyczącą ilości pasażerów, napełnienia obserwujemy. Zawsze jest to też kwestia kilku pierwszych dni, w których pasażerowie odnajdują się w tej trudnej dla nich, oczywiście, staramy się to ułatwiać, ale odnaleźć się w tej sytuacji, znaleźć swoje trasy. Część z pewnością na ten czas prac skorzysta z komunikacji indywidualnej. Mam nadzieję, że kiedy tylko wróci tramwaj, będzie znowu zdecydowanie najkorzystniejszą metodą podróży w tej relacji, bo tak do tej pory przecież było, tu sam pan redaktor zauważył, że były osoby, które zostawiały samochody, aby jechać tramwajem do centrum, co wskazuje na to, że ta komunikacja była atrakcyjna. On po tej przebudowie będzie jeszcze bezpieczniejsza i jeszcze atrakcyjniejsza, a co więcej, przede wszystkim eliminujemy tą pracą ryzyko dalszego ograniczenia prędkości, bądź całkowitego jej wyłączenia z powodu złego stanu technicznego. O
to
tym
wszystko
też
wiemy. Panie doktorze, jakby mówiliśmy się, że nie będziemy tutaj się znęcać nad tym, dlaczego są remonty, no bo są i koniec, kropka, nic z tego nie zmienimy. Natomiast no, teraz jest pytanie o organizację tej komunikacji zastępczej, która... No i bardziej o to, czy jest sprawiedliwy podział niedogodności w tej kwestii, bo nie wiem, czy pan próbował kiedyś rano, przed godziną 8, Garbary Estkowskiego wsiąść w autobus z linii 74 jadący w kierunku Politechniki. To znaczy w kierunku Placu Bernardyńskiego.
Akurat nie jest to moja relacja, natomiast korzystam z tego węzła i tam przesiadam się czasami do autobusu linii 163 z tramwaju wehadłowego. Czasami korzystam z tej linii jadącej bezpośrednio od Śródki. Teraz w tej relacji również zmieniona została trasa, aby ten fragment z wyłączoną w zasadzie, no, jedna linia wehadłowa została komunikacją tramwajową wzmocnić. Natomiast linia 174 oczywiście wiemy, że w godzinach szczytu...
Co 15 minut. Powiem panu, że tam przez 15 minut przed godziną 8 nie jedzie żaden autobus. To nie dlatego, że ja akurat tam mieszkam i chodzę pieszo po prostu, bo to mi się najbardziej opłaca. Ale kiedy ja słyszę tych ludzi, tych studentów, którzy wysiadają na Placu Bernardyńskim z autobusu, tam jest kilka szkół. I plus studenci, którzy się przesiadają na tramwaj 13, który jeździ na Politechnikę. No to oni mówią, że tak do trzeciego przystanku można wsiąść do tej 90 czy do 70. cztery, a potem to już nie ma opcji w ogóle. Ci ludzie już potem na tak kolejnych przystankach, jak ktoś wysiądzie, to się może uda. Tam przed godziną 8 jest katastrofa po prostu, panie dyrektorze.
No powiem tak, nie do końca się mogę zgodzić, ponieważ czym innym,
ale ja
jest,
czym innym jest subiektywna
obserwacja pojedynczej sytuacji, kiedy dajmy na to, nie wiem, przecież autobus też mógł ulec Usterce, jeden opóźnił i następuje pewnego rodzaju kumulacja.
Usterki nie występują.
W większości
codziennie
tych autobusów mamy system liczący automatycznie pasażerów i z tych danych statystycznych, które posiadamy, wynika, że owszem, dochodzi do takich sytuacji, natomiast to są pojedyncze kursy. No i powiem tak, próbujemy temu przeciwdziałać, natomiast działamy w sytuacji ograniczonych zasobów, ponieważ, tak jak wspomniałem, jest bardzo poważny problem z zapewnieniem odpowiedniej ilości kierowców.
Panie dyrektorze, to może ten 12, nie 15 razy, tylko 13 razy na... I te dwa autobusy by jechały 74 czy 90 i od razu...
Najchętniej, panie redaktorze, ten autobus przede wszystkim przywróciłbym podstawową częstotliwość 12-minutową w godzinach szczytu, albo wręcz nawet rozważałbym jej zwiększenie, bo taka byłaby być może potrzeba. Tylko dochodzimy teraz do bardzo poważnego tematu, a mianowicie finansowanie komunikacji publicznej, bo oczywiście z jednej strony jest oczekiwanie, żeby absolutnie nie podnosić cen biletów, zwłaszcza w sytuacji obniżonej jakości usług czy standardu
wynikającego
z remontów.
To jeszcze nie ma pan pieniędzy.
No nie tyle ZTM, czy ja w tym momencie jako reprezentujący tę jednostkę, ile miasto Poznań i wszystkie samorządy. Doskonale wiemy, jak poważna jest sytuacja związana z rosnącymi kosztami nie tylko energii, ale różnego rodzaju składników, tak, przekładających się na koszty. Jak wygląda zmiana finansowania, czyli źródeł przychodów samorządów. No samorządy nie mają, nie wiem, jakiegoś nieograniczonego źródła dochodów. Mają konkretne źródła, które są wskazane w ustawach i te źródła zostały bardzo poważnie ograniczone. No chociażby podstawowym źródłem finansowania samorządu gminnego na poziomie miast i gmin był odpis w podatku tak zwanym PIT od osób prywatnych. Jak dobrze wiemy, stawka tego podatku została zmniejszona, co z jednej strony z perspektywy osób, które mają dzięki temu korzyść, jest odbierane jako pozytywne, ale nie nastąpił żaden mechanizm rekompensaty tych przychodów dla samorządów. Ta sytuacja powoduje, że rozwiązanie problemu kierowców, tak jak wspomniałem, który z jednej strony jest problemem całej branży i nie tylko wynika z kwestii finansowych, bo wynika również z kwestii dostępności osób, które tą pracę chcą wykonywać i mogą wykonywać,
ale
bo posiadają
kierowców
uprawnienia.
W Polsce z jakiegoś powodu to jest właśnie zastanawiające.
Z wielu powodów ubyło pracowników w bardzo wielu branżach i to jest tendencja od wielu lat obserwowana, a teraz pogłębiona dodatkowo.
No, bo Ukraińcy pojechali na wojnę. To
pogłębiona
tak.
Dodatkowo tak. Sytuacją, która spowodowała, że ileś 10 000 osób w różnych, ja nie powiem, że to było kilkadziesiąt tysięcy kierowców oczywiście, ale w Poznaniu i w aglomeracji poznańskiej kilkadziesiąt tysięcy osób narodowości czy obywatelstwa ukraińskiego w ostatnich latach wykonywało pracę w różnych obszarach i ten ubytek jest bardzo widoczny i bardzo odczuwalny.
Panie dyrektorze, 618-654-654 to jest dla Państwa informacja, że można zadzwonić, zapytać. Przypomnę, naszym gościem jest Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Czyli rozmawiamy o tym, jak w czasach tej katastrofy komunikacyjnej, bo tak to trochę możemy nazwać, poruszać się po mieście, jak tę komunikację organizować. Panie dyrektorze, zanim będziemy mieli te telefony, bo Państwo pewnie będą wykręcać za chwilę, chyba że już mamy pana Rafała na dzień dobry. Witamy, panie Rafale.
Panu dzień dobry, kłonam się nisko. To przecież pogoda ładna, 18 stopni, także... No,
panie Rafale, pytanie prosimy.
Tak, mam do pana dyrektora też kilka pytań. Znaczy powiem tak, że dlaczego te wszystkie remonty są jakby prowadzone naraz? Ja wiem, że... Tak jak pan,
panie Rafale, to już mówię, pytanie zadawane było wiele razy.
Okay, tak, ale czemu te wszystkie remonty? I czy naprawdę, czy wydaje mi się, że po prostu, no ja bym wolał, żeby to było odcinkami robione odpowiednio i tak dalej, ale no jest naprawdę Armagedon. Można się pogubić, także powinno być więcej informacji na przystankach autobusowych, co i jak można dojechać. No nie wiem, wczoraj się nie jedziemy maratonie, bo to było wiadome, ale no mówię, no w co dzień jest, no mega ciężko się połapać w tym wszystkim. Tym bardziej, że teraz jeszcze rataje, ja w tym kierunku rzadko jadę, to no nie wiem, czy to wszystko tak trzeba. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. I pan Maciej, dzień dobry.
Dzień dobry. Mam jedno pytanko. Ostatnio remontowana linia między rondem Arataje a rondem Śródka. I zresztą do ronda Starłęka też było remontowane. Pewne odcinki pod torze, czy tam może pod torze, źle mówię, między szynami są wypełnione płytami i autobus może tamtędy jechać, a część jest po prostu sam tłuczeń. Dlaczego nie jest całość wypełniona właśnie płytami, że na wypadek awarii tramwaju autobus za tramwaj przeleci sobie środkowym pasem i nie koliduje z samochodami, które stoją w korku, tylko on tak, kawałek jedzie torowiskiem, potem musi zjechać, bo akurat jest sam tłuczeń
tak.
Na torowisku.
Bardzo dobre pytanie, panie Macieju. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Tak, to może od tego zacznijmy. To jest bardzo dobre pytanie i ja powiem nawet jeszcze więcej. Tutaj nie tylko jest ta korzyść wskazana przez pana dzwoniącego dotycząca możliwości prowadzenia autobusu po takim wyłączonym torowisku, czy równocześnie z komunikacją tramwajową naprzemiennie, bo w wielu miejscach miasta przecież tak to się odbywa, ale największą korzyścią z perspektywy pasażera jest obsługiwanie wspólnych przystanków i możliwość przesiadania się przy jednej krawędzi bez konieczności czekania na światło, przechodzenia po węźle.
Tak jest.
I odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Tam, gdzie jest to możliwe w przestrzeni, my staramy się to robić, tylko takie rozwiązanie jest zdecydowanie droższe. I pośrednio to może być odpowiedź na wielokrotnie zadawane pytanie, dlaczego przebudowa ronda Rataje, która z jednej strony niewiele zmieniła, bo nie ma tunelu, bo nie ma estakady, takie przecież pytania padały, dlaczego to tyle kosztowało? No między innymi dlatego, że właśnie na odcinku od przystanku Serafitek do ronda Rataje, w zasadzie do prawie Kurnickiej i do Wioślarskiej, tak mniej więcej, teraz tu nie chodzi o 50 metrów, tak? Te torowiska zostały dostosowane do możliwości prowadzenia ruchu autobusowego.
Natomiast odcinek akurat nie
do wyjazdu ulicy Świętego Rocha, czyli do wyjazdu na dworzec.
Tak. No, ale to nic nie daje, no bo
do samej Kurnickiej
wjechać.
Nie, bo to by była znowu konieczność przebudowania całego tego skrzyżowania.
Tak.
Ten fragment, o którym tutaj pan wspomniał, on był remontowany, przy czym to nie była taka konkretna przebudowa jak rondo Rataje, czy jak teraz mówimy o trasie Kurnickiej. To były prace remontowe, tam były wymieniane szyny i o ile dobrze pamiętam, niektóre podkłady, tak? To nie były prace takie kompleksowe z robotami ziemnymi, z całą podbudową. Także nie wykluczam tego, że być może w przyszłości, kiedy znów za parę lat, paręnaście, nie wiem jaki tam okres czasu jeszcze będzie konieczny i przede wszystkim kiedy będzie możliwość finansowa, pojawi się konieczność, aby ten fragment również gruntownie przebudować. No, Rośródka na pewno jest takim miejscem, które też zbliża się do potrzeby przebudowy i oczywiście no, ktoś powie, że 2 czy 3 lata temu był remont. Tak, był remont zwrotnic, więc te zwrotnice zostały wymienione, one znowu mogą funkcjonować, ale to nie jest kompleksowa przebudowa, odbudowa tego ronda w nowym standardzie z wykorzystaniem nowych technologii.
Ciężkie rondo.
Także to jest ciężki temat, może go dzisiaj nie zaczynajmy.
Lepiej nie.
Na razie koncentrujemy się na tym, o czym tutaj mówimy i tak dokładnie tam, gdzie taka możliwość jest, jak najbardziej staramy się z tego korzystać i wspólne pasy autobusowo-tramwajowe wprowadzać.
618-654-654. Można zadać pytanie, proszę Państwa, odnośnie komunikacji, tego, jak by Państwo może widzieli poprawę pewnych rzeczy, które są w związku z tym, że w tej chwili tych tras tramwajowych mamy naprawdę dużo w Poznaniu pozamykanych. Więcej informacji, pan Rafał mówił. Czy to jest możliwe, żeby było więcej informacji
tak,
dla
staramy
pasażerów?
Się z tą informacją naprawdę docierać bardzo szeroko i oczywiście nigdy nie ma takiej możliwości, żeby dotrzeć do każdego bezpośrednio indywidualnie. Natomiast mam wrażenie, że te nasze nowe standardy informowania przynoszą oczekiwany efekt. Otrzymujemy przede wszystkim dużo mniej zgłoszeń, skarg, że właśnie taka informacja nie dotarła, czy była nieskuteczna. Te przystanki wyłączone są oznaczone bardzo czytelnie dużymi takimi żółtymi oznakowaniami, że przystanek nieczynny wyłączone, są ustawione w formie, może nie jest najszczęśliwsza nazwa, tak, ale takiego potykacza, czyli tej informacji ustawionej poza wiatą przystankową, dość mocno widocznej z perspektywy przechodzącego pasażera, tak, który próbuje się odnaleźć w tej sytuacji, również w kolorze żółtym, z elementami graficznymi, ze schematami. Dzisiaj również służby MPK, służby ZTM funkcjonowały w terenie tak, aby obserwować właśnie, czy gdzieś nie ma potrzeby jakiejś interwencji, ale aby również wspomagać i wspierać tą informacją, dać pasażerom możliwość właśnie zadania wręcz bezpośredniego pytania, udzielenia odpowiedzi. I co bardzo istotne, ja wiem, że to nie jest owszem być może możliwe dla wszystkich, ale zdecydowana większość naszych pasażerów na co dzień korzysta z telefonów komórkowych, tak zwanych smartfonów, z różnymi aplikacjami. Są również aplikacje, które podpowiadają, jak poruszać się w przestrzeni miasta. Korzystają te aplikacje z naszych danych ZTM-u, które udostępniamy operatorom tych aplikacji odnośnie pozycji, lokalizacji GPS wszystkich pojazdów w sieci. I naprawdę bardzo zachęcam do tego, nawet nie tylko w sytuacjach remontowych i zmian, ale przede wszystkim, ponieważ już zapytanie takiej aplikacji, jak dojadę z punktu A do punktu B w piątek, jak dojadę z punktu A do punktu B dzisiaj, udziela ta aplikacja zupełnie innych odpowiedzi, wskazując najkorzystniejszą drogę przejazdu w obecnych warunkach,
no i
obecnej sieci.
Czy na przykład autobus, który jeździ co 20 minut, nie wypadł, bo wtedy mamy
40
minut. Oczywiście,
również tak, tutaj, bo to można sobie, to tak powiem, ważne. Trochę pół żartem, ale absolutnie serio, w momencie, kiedy pasażer oczekuje na konkretny autobus i nie bierze pod uwagę, że być może tą samą trasę może pokonać w inny sposób, być może z przesiadką, ale dotrzeć do celu, czasami w naprawdę niedłuższym czasie, biorąc pod uwagę jakąś nieprzewidzianą okoliczność, niekoniecznie nawet nieuruchomionego kursu z powodu braku obsady, ale chociażby, nie wiem, zdarzenia komunikacyjnego, jakiegoś wypadku, zablokowania trasy. No zdarzają się przecież w mieście różne sytuacje, które takie zmiany powodują. Aplikacje przeważnie pozwalają przynajmniej w części tutaj tych negatywnych efektów uniknąć i podpowiadają, jak dotrzeć do celu, a o to w podróży chodzi.
10 1 8 6 5 4 6 5 4. Panie Stanisławie, dzień dobry.
Witam serdecznie. No ja mam pytanie odnośnie...
Panie Stanisławie, czy może pan troszeczkę jakoś, bo tak pana słabo słyszymy, nie wiem. Czy...
Konkretnie chodzi mi o Piątkowo, jazda testkom. Autobus pięknie, wszystko ładnie, zda egzamin, tylko dlaczego na zwężonej jezdni cały czas mamy po dwa pasy, natomiast na pewnym odcinku jest po jednym pasie. Ja akurat na tym jednym pasie i w jedną i drugą stronę usytuowano przystanki autobusowe, które zatrzymują całkowicie ruch samochodowy. Nie ma możliwości ominięcia, nie ma żadnej... Można by zrobić zatoczkę, można by w inne miejsce przesunąć. Nie. W tym zwężeniu w jedną i drugą stronę mamy przystanek autobusowy, zrobiono przejście dla pieszych. przejazd jest praktycznie niemożliwy. Światła wcześniej, które mamy, nie możemy nawet skrzyżowania przejechać, bo wszystko stoi, czeka, a z autobusu ludzie wysiądą, wsiądą, pojadą dalej.
Pan Stanisław z perspektywy kierowcy samochodu.
Pytam się, dlaczego, przewidując tak długi remont, nie zrobiono zatoczki, żeby ten autobus zjechał, żeby ten ruch samochodowy sobie pojechał, a nie wszystko stało w jednym korku. To po pierwsze, a po drugie, no szampany będą szczelane, przecież w przyszłym roku są wybory, no to musi być coś, co, że tak powiem, zachęci ludzi do zdania głosu na inną opcję. Natomiast ja mam pytanie inne. Ile minie czasu po wyborach, kiedy będziemy mieli to samo, co mamy dzisiaj? Czy to będzie za pół roku, za rok, czy może wcześniej? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, panie
Stanisławie. Kwestii pierwszej, to nie jest takie proste. Budowa zatoki autobusowej to jest projekt budowlany. To są środki na projektowanie, uzgodnienia, środki na prace budowlane, a wcześniej uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z powyższym, owszem, ktoś może powiedzieć, remont pestki był planowany, trzeba to było przewidzieć i wybudować. Ja osobiście powiem, no niekoniecznie jestem zdania, że należało wydawać kilkaset tysięcy złotych, a takie są koszty budowy zatok autobusowych, aby w tym miejscu tymczasowo, jak sami wiemy, ona powstała. Co więcej, tak jak wspominam, zaplanowanie takiej inwestycji, nawet dotyczącej jednej zatoki autobusowej, to jednak jest inwestycja, wymagałoby przewidzenia mniej więcej 3 lata temu, dokładnie kiedy będzie remontowana pestka. A przypomnę, że plan zakładał, że remont pestki nastąpi w latach 23-24, a przyspieszenie jej jest związane z pozyskaniem przez miasto dofinansowania zewnętrznego w ramach programu Polski Ład z BGK, co oczywiście pozwala na zrealizowanie tego przedsięwzięcia, ale jednocześnie wymusiło, i to jest po części odpowiedź na wcześniej stawiane pytanie, dlaczego dzieje się to szybciej. No, dzieje się szybciej, natomiast ja mimo wszystko uważam, że tak jak tutaj pan redaktor zauważył, z perspektywy kierowcy ten autobus zatrzymujący się jest pewnym utrudnieniem. Tak, to prawda. Natomiast z perspektywy pasażera, no ja osobiście wolałbym, żeby być może w tym miejscu, gdzie jest jedna jezdnia, jechał tylko autobus, bo niestety odbywałaby się ta komunikacja linii autobusowej, te 12 trochę sprawniej. Oczywiście mówię to trochę przekornie, bo jestem świadom tego, że część osób niekorzystających dzisiaj z tramwaju szybkiego wobec jego wyłączenia korzysta z samochodów. Mam nadzieję, że oni wrócą i tutaj nie chodzi o to, żeby na siłę komuś utrudniać. Natomiast ta niedogodność zatrzymującego się autobusu z perspektywy samochodów istnieje, ale moim zdaniem nie uzasadnia kilkuset tysięcznego wydatku inwestycyjnego. A odnosząc się tutaj do kwestii politycznych, no powiem tak, ja nie jestem politykiem,
w politykę
trudno
nie wchodzimy.
Mi komentować. Przypomnę tylko, że wybory chyba mają być w roku 2024 jednak,
więc
a nie w 2023.
Właśnie, bo gdyby były za rok, no tak, to jeszcze słyszałem, by nie wszystko było skończone. 618654654, panie Macieju.
No ja jeszcze tylko dorzucę, bo tu pan dyrektor tak trochę odbiegł od tematu i skierował się na rondo Śródka, które no jest trudne do remontu. Ja mówię o prostym odcinku między rondami, zarówno między Śródką a Ratajami, Rataje, Starłęka, żeby dołożyć trochę kasy, a zrobić to akurat, że tak powiem, przyszłościowo. A tu jeszcze do mojego przedmówcy, to i tak niech się cieszy, bo w Ostrowie to wpadli na pomysł, że likwidują zatoki autobusowe na ulicy jednojezdniowej, jeden pas ruchu w kierunku ruchu, zlikwidowali zatoki i teraz stoimy i czekamy.
No widzi
niestety
pan.
Także a nawet jedna była dwupasmowa, to wzięli jeden pas, zamknęli i zrobili wystającą, że tak powiem, nie zatokę, tylko wręcz półwysep i tam tak samo podjedzie autobus, korek stoi. Dziękuję.
Panie Maciej, dziękuję bardzo.
Do tej kwestii, jeżeli pan redaktor pozwoli, jednym zdaniem się odniosę, bo to jest zawsze bardzo ciekawa kwestia. Wszystko zależy od tego, jaki cel sobie postawimy. Miasto Jaworzno postawiło sobie cel zero wypadków. Przede wszystkim śmiertelnych, ale zero wypadków jakichkolwiek. I konsekwentnie od już kilkunastu lat taki program realizują. Również zlikwidowali większość zatok autobusowych i no, wyniki dotyczące ilości wypadków, a zwłaszcza zero poprawiły wypadków się śmiertelnych, udaje im się osiągnąć. Także warto też o tym pamiętać, że tu jest kilka elementów, które na tego typu decyzje się przekładają.
Spowolnienia ruchu na pewno ma ogromne znaczenie, ale w Kaliszu, bo tu słuchacz z Ostrowa, w Kaliszu będzie darmowa komunikacja, panie
nie
dyrektorze.
Nie istnieje darmowa komunikacja.
Tak, to znaczy dla pasażerów teoretycznie mieszkańców miasta będzie za darmo, więc
Czyli będzie w 100% finansowana z budżetu, czyli w sytuacji ograniczonej ograniczonych możliwości finansowych samorządu będzie niestety trudniej ją zorganizować.
Ile teraz miasto dopłaca procentowo do biletów?
Odpowiem odwrotnie.
Poznaniu.
Chcielibyśmy, żeby bilety pokrywały mniej więcej 40% kosztu funkcjonowania komunikacji. Aktualnie z uwagi na szereg problemów związanych chociażby z uzyskaniem tych planowanych przychodów ze sprzedaży biletu przez ostatnie 2 lata, epidemia i tak dalej, teraz wzrost kosztów, ten wskaźnik jest na poziomie maksymalnie 30%.
Czyli to, co płacimy za bilety, to jest 30%
budżetu. Także mówiąc o darmowej komunikacji, pamiętajmy, że w Poznaniu, gdybyśmy chcieli w pełnym zakresie powiedzieć, że budżet nie dokłada, finansują pasażer, to jest mniej więcej razy 3-4 to, co dzisiaj...
A jeszcze niedawno było odwrotnie, zdaje się, prawda, że 70% to były bilety.
Kilka lat temu
transport, chyba tak było.
Nie, 40% to jest naprawdę bardzo dobry wskaźnik z perspektywy również innych sieci na świecie. Transport publiczny z założenia jest deficytowy, musi być dotowany, bo
panie
spełnia przy okazji
inne cele. Panie dyrektorze, zostało nam 5 minut, a jeszcze pan Andrzej, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Nie chcę się rozjeżdżać na całe miasto, natomiast chciałbym się skupić
krótkie
na jednej
pytania
rzeczy.
Poprosimy.
Głogowska, zwężona, zrobiony kociokwik i jednocześnie wiadukt Górczyński, gdzie autobus z prawego pasa skręca w lewo, blokuje 2 pasy samochodowe i później cała Głogowska, cały wiadukt jest zawalony. Gdyby autobus skręcający w lewo skręcał z lewego pasa, a 2 pasy jednocześnie samochodów mogłyby jechać. To jest kwestia też organizacji ruchu, bo pomijam wszystkie inne sprawy. Ale tego ja nie mogę zrozumieć, kto takie cuda wymyśla. Dziękuję, nie chcę się rozjeżdżać, kłaniam się, pozdrawiam.
Dziękuję
kwestia
bardzo.
Kwestia pierwsza, o ile się orientuję, to jest sprawa awaryjna, także tutaj dzisiaj jest jakaś tam konkretna sytuacja wymagająca krótkiej interwencji służb technicznych MPK, one muszą zostać przeprowadzone. Natomiast kwestia organizacji ruchu jest wypadkową szeregu czynników. I o ile dobrze pamiętam, ten autobus jest prowadzony odrębnym pasem przez wiadukt i z tego względu skręca na odrębnej sygnalizacji świetlnej, nie z lewego skrętu dla samochodów, także ma swój dedykowany pas. I to powoduje, że z perspektywy ruchu autobusowego jest to korzystniejsze. Spóźnienia na liniach autobusowych dzięki temu, że została tam wprowadzona zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ze ścieżką, się poprawiły.
Panie dyrektorze, zostały nam 4 minuty, to jeszcze może o tym, co można zmienić, co można poprawić w tej komunikacji, która jest w tej chwili. Przez ostatnie 2 miesiące państwo widać, że pewne rzeczy pozmieniali. Na przykład 13, która jeździ z centrum, to jest jedyny tramwaj, który wjeżdża tak naprawdę do centrum Poznania w tej chwili.
No, jeszcze 9, 98.
Tak, ale ten 98, to właśnie do niego za chwilę chciałbym przejść. Bardzo dobry pomysł, myślę, że wszyscy się cieszą, bo to rzeczywiście, co ciekawe, ten tramwaj ciągle jeździ pełny, on nie jeździ pusty. Natomiast 98, o którym pan wspomniał, jeździ na zawady w tej chwili, jeździ bardziej też, wbija się do centrum, bo prawie pod plac Cyryla dojeżdża. No ale jest pytanie, czy jednak nie mógłby ten tramwaj zamiast na zawady, gdzie później jeździ już pusty na te zawady, skręcić w prawo i jechać na Rondo Starłęka. Wiem, że pan dyrektor mi powie, że nie ma 2-kierunkowych wagonów. No ale jest pytanie, dlaczego na Ramowice jeżdżą ciągle, tam jeżdżą 2-kierunkowe tramwaje, a tutaj w zasadzie być może 2 tramwaje więcej. Znacznie by to poprawiło ruch, dlatego że z tych kluczowych skrzyżowań dojeżdżalibyśmy do Politechniki, czyli naprawdę duże potoki pasażerów rano. Do Ronda Rataje, do Ronda
Starłęka. Korzyści są oczywiste. Nie musi mnie pan dyrektor przekonywać. Natomiast gdyby to było takie proste, to z pewnością byśmy to zrobili, bo naprawdę, proszę mi wierzyć, staramy się kierować dobrym pasażera. Zmiana długości, czy przedłużenie linii 98, która jeździła plac Wielkopolski Rondo Śródka na obecną trasę, czyli jeden przystanek w głąb centrum i zawady, spowodowała, że jest obsługiwana nie 2, tylko 3 tramwajami, także skierowanie jej do Starłęki to nie są niestety 1 czy 2 tramwaje więcej, tylko trochę więcej, a ich dzisiaj na stanie nie mamy. I co by to oznaczało? Konieczność zmniejszenia częstotliwości albo wręcz zdjęcia jednej linii z Naramowic, co nie jest możliwe, po pierwsze, z punktu widzenia ilości osób, które ta linia jednak obsługuje, a po drugie, zwłaszcza w czasie zamkniętej pestki. Niestety, to są te wąskie gardła, które wynikają z konkretnych ograniczonych zasobów, którymi dysponujemy, czy osobowych, czy finansowych, czy w tym przypadku taborowych, które musimy brać pod uwagę i staramy się w ramach tych posiadanych, dostępnych środków szukać szukać jak najlepszych możliwości, czego no tutaj sam pan redaktor potwierdził ten przykład skorzystania, gdy tylko można, żeby chociaż o ten jeden przystanek głębiej wjeżdżać, żeby to robić. Jestem pewien, że już za moment kolejne takie działania w ramach postępu prowadzonych prac będą możliwe.
I bardzo krótkie pytanie od pana Jerzego na koniec. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie dyrektorze, króciutkie pytania. Po pierwsze, dlaczego wybieracie firmy w przetargach? Przecież to można sprawdzić o odpowiednim potencjale.
To a nie pan dyrektor akurat.
Czterech pracowników chodzi po Świętym Marcinie, czy na przykład po Mielżyńskiego, no to zaś musi lata trwać. Następna sprawa, dlaczego tak mało płacicie kierowcom i odchodzą? Przyjęliście Hindusów, wszyscy poszli do Wrocławia, bo dostali dużą podwyżkę plus noclegi za darmo w hotelu robotniczym. I niech pan nie mówi, że wszędzie jest tak samo. Nie.
Panie Jerzy, została nam minuta, musimy dać szansę na odpowiedź panu dyrektorowi. Wiem, że no, poniekąd to nie do pana pytania, no ale chociażby o tych kierowców. No jak uda nam się tych Hindusów przywrócić do Poznania? Myśli pan, jest sobie szansa?
MPK czyni tutaj starania, żeby mimo wszystko poszukiwać również pracowników na rynkach zagranicznych. To też nie jest takie proste, ale takie działania są jak najbardziej prowadzone. A tutaj powiem tak, oczywiście takie... Można trochę powiedzieć, podkupywanie pracowników, oczywiście, że ma miejsce, czy chociażby z transportem prywatnym, z transportem towarowym, międzynarodowym i tak dalej. Natomiast nawet takie zadziałanie nie rozwiązało w 100% problemu Wrocławia z dostępnością kierowców. To jest tylko zmniejszenie skali tego problemu. Także w tym sensie mówię, że przed tym problemem stoi cała branża komunikacji publicznej.
Dyrektor
a ja
Jan
bardzo chęcznie tutaj przeciwdziałałbym, tylko trafiamy znowu na problem finansowy.
Dlatego, że już jest godzina 13. Dziękuję panie dyrektorze.
Dziękuję również
za wizytę w studiu. Dziękuję państwu za telefony. W środku dnia się skończyło. Do usłyszenia.